Podkarpacki panel polityczny.
Dzień dobry, Monika Domino, zapraszam. Program realizuje Maciej Rosu. Na telefonu od Państwa czeka Wojciech Wójcik, 17 i 7 dwójek. Podkarpacki panel polityczny to poniedziałkowa dyskusja polityczna na antenie Polskiego Radia Rzeszów. A naszymi gośćmi w studiu są Elżbieta Łukacijewska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie, pozdrawiam.
Tadeusz Chrzan, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Wiesław Busz, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Ireneusz Dzieszko, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie dotarli na razie do nas przedstawiciele Polski 2050 i PSL-u. Jeżeli dotrą, to na pewno będę Państwa o tym informować. A zaczniemy od tego, że 13 grudnia 2024 roku minęła pierwsza rocznica powołania rządu Donalda Tuska. Przedstawiciele koalicji przekonują, że większość kluczowych postulatów jest w realizacji. W kwestii szeroko pojętych praw kobiet to m.in. przywrócenie finansowania programu in vitro oraz zapewnienie badań prenatalnych wszystkim kobietom bez względu na wiek. To też tak zwane babciowe, czyli świadczenie w wysokości 1500 zł miesięcznie przysługujące pracującym rodzicom dziecka w wieku od roku do 3 lat, zmiany w składce zdrowotnej na 2025 rok. To tylko niektóre działania rządu, a jak Państwo oceniacie te działania? Zacznę od pana posła Tadeusza Chrzana, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas chodzący po ziemi, przygotowujący się dzisiaj do świąt, zbytnie laurki temu rządowi po ponad roku już działania nie może postawić. Niestety, szanowni Państwo, ta teoria, której hołdują dzisiejsi rządzący, że obietnicami wyborczymi są związani tylko ci, którzy w nie wierzą, jak najbardziej się spełnia. Mieliśmy 100 konkretów na 100 dni. Nie wiem, czy 10% z tych konkretów zostały spełnionych. Natomiast no, po roku rządów mamy zapaść gospodarczą. Gospodarka w Polsce hamuje. Brak realizacji tych najważniejszych inwestycji, które blokowały Polskę wśród krajów najlepiej rozwijających się w Europie. No i oczywiście, szanowni Państwo, drożyzna. To już przysłowiowe masło jest dzisiaj takim szlagierem, który mówi o tym, że niestety pozytywnych efektów rządów koalicji 13 grudnia po roku rządzenia trudno się dopatrzyć. Najważniejsze to, tak jak mówię, niestety więcej negatywów jak pozytywów, czyli mamy to rosnące bezrobocie, zamykane firmy. Coraz trudniej się nam w Polsce niestety żyje.
I pani Elżbieta Łukacijewska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Ja jeszcze tylko powiem, że dołączył do nas pan Michał Stanocha, Polska 2050.
Michał Stanoch, dzień dobry.
No gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, przez 8 lat rządowi PiS-u nie udało się zrealizować prawie żadnej obietnicy, a to co zrealizowali to wyprowadzenie setek milionów złotych z podatników polskich i ukrywanie się tych, którzy boją się stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Oczywiście wiele się udało zrobić. Wspomniane tutaj nie będę przytaczała to, co pani redaktor wymienił, ale dodam jeszcze chociażby odblokowanie 600 miliardów złotych z KPO. Tak naprawdę PiS próbował mamić Polaków, że to Bruksela nie chce dać tych pieniędzy, a nawet nie wystąpili o to, aby te środki uruchomić. Reforma samorządów. Pamiętamy, jak PiS zabrał samorządom setki milionów złotych. Reforma koalicji 15 października spowodowała, że do samorządów trafi 25 miliardów złotych. Przystąpienie do prokuratury europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że PiS jako jedyne, Polska jako jeden z nielicznych krajów nie przystąpiła do tej prokuratury, która ściga przestępców i tych, którzy tak naprawdę, można powiedzieć, kradną publiczne pieniądze. Babciowe w ramach aktywny rodzic, renta wdowia, nie zapominajmy. Największa od 15 lat waloryzacja emerytur, obniżenie składki VAT na sektor beauty, finansowanie in vitro, na co czekało tysiące ludzi, tarcza wschód i największe wydatki na polską armię, co pozwala nam poczuć się bezpiecznie. A to są miliardy złotych, więc oczywiście każdy z nas chciałby, żeby było jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, zwłaszcza rozliczanie rządów PiS-u. Tutaj wszyscy chcielibyśmy, aby winni w końcu stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, no ale to jeżeli się ukrywają i są ścigani listami gończymi, to pokazuje, że tak naprawdę nikt to nie ma na sumieniu, nie boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości. Widocznie się bardzo, bardzo boją. Pani redaktor, proszę nie zapominać, że jednocześnie trwało sprzątanie po rządach PiS-u. Nie jest to proste i łatwe przywrócić na takie normalne tory demokratyczne wszystkie instytucje i organy państwa, które zawłaszczone były absolutnie politycznie. Ale też chcę wskazać na jedną rzecz. Myśmy dyplomatycznie przez 8 lat byli na zupełnie torze poza Unią Europejską, poza tym głównym nurtem. Dzisiaj ze zdaniem Polski, z polską dyplomacją liczy się i świat, i Europa, co jest dobrym prognostykiem dla naszych szans, możliwości naszego bezpieczeństwa.
Wiesław Buż, Nowa Lewica.
No zdecydowanie ten rok uważam, że jest bardzo dobrym rokiem. Rok przede wszystkim szerokiej koalicji. Musieliśmy w wielu kwestiach wspólnie rozmawiać, wspólnie przygotować się do realizacji określonych obietnic. Te obietnice były potwierdzone wspólnym porozumieniem. Tutaj wymienili pani poseł wcześniej, powiedziała o wielu, wielu różnych przedsięwzięciach, które są realizowane. Ja dodam jeszcze, że pierwsze sztandarowym to była podwyżka płac w sektorze publicznym. Nauczyciele 30% podwyżki, budżetówka 20%. Oraz inne sektory gospodarki tutaj również muszą, żeby nadążać za tymi podnoszonymi stawkami, muszą z racji bycia na rynku po prostu podwyższać już z wolnej ręki te wynagrodzenia, czyli wpłynęło to na wzrost wynagrodzeń dla pracowników różnych sektorów. Aktywny rodzic, rodzinna i praca mogą iść w parze, się okazuje. Te 1500 zł na opiekę dla niani bądź babci czy dziadka, czy bądź 1500 na opiekę w żłobku albo 500 zł na opiekę rodzica w domu, to też jest kolejny socjalny krok, który został szybko zrealizowany. Ostatnie wydarzenia w parlamencie to przede wszystkim wolna wigilia. Dzięki ustawie o wolnej wigilii Polki i Polacy w 2024 roku pewno będą ostatni raz pracować na wigilię. Myślę, że już w przyszłym roku będą mieć wolną wigilię. To też jest bardzo duże przedsięwzięcie w charakterze społecznym i uporządkowania spraw. Urlop dla rodziców wcześniaków, tydzień za tydzień w tym mechanizmie, dla skrajnych dzieci, które nie ważą 1 kg, również to do 8 tygodni będzie dodatkowe wolne dla rodziców wcześniaków. Świadczenie honorowe dla 100-latków, to od 1 stycznia seniorzy, którzy ukończą 100 lat z urzędu, nabędą prawo do świadczenia honorowego. Dodatek dla pracowników socjalnych. Proszę popatrzeć, jaki tutaj ten sektor pracowniczy poświęcenie ze swojej strony wykazuje wobec ludzi potrzebujących pomocy. Dla 200 tysięcy pracowników pomocy społecznej czy pieczy zastępczej i opiekę nad dziećmi do 3 lat będzie tutaj w ramach tego dodatku zapewniona, czyli wzrost kolejnego świadczenia wynagrodzenia, wzrost świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To też mówię o tych przedsięwzięciach, które są w domenie naszego klubu parlamentarnego Lewicy i w ogóle Lewicy. Wzrost świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 100%, praktycznie z 500 do 1000 zł dla osób, które uprawnione są do otrzymywania alimentów. Mieszkania na wynajem w tej chwili zabezpieczyliśmy w tym budżecie rok na rok 2025 kwotę ponad 4 miliardów złotych na budowę takich mieszkań w porozumieniu z samorządami. To jest wezwanie numer jeden dla nas, żeby ludziom zabezpieczyć bezpieczeństwo. 190 miliardów złotych zabezpieczone w budżecie na bezpieczeństwo, czyli kontynuacja procesu wzrostu bezpieczeństwa państwa. To też są niezwykle ważne przedsięwzięcia i które tutaj nie wycofujemy się z przyjętych wcześniej ustaleń i chcemy wzmacniać pozycję Polski w Europie, w świecie, w tym to pozycja samodzielnego bezpieczeństwa i to jest bardzo widoczne działania. Takie przedsięwzięcia jak komputer w każdym mieszkaniu. My zakładamy, że 99% będzie pokrycia, jeśli chodzi o sieć komputerową w najbliższym czasie. Są działania mające na celu odpolitycznienie prokuratury, naprawianie wymiaru sprawiedliwości. W końcu mamy wolne media, te media krajowe przede wszystkim, telewizję, Radio Polską. Tutaj się dużo zmieniło, to jest bardzo mocno zauważalne. Przyjemnie się nam rozmawia, gdzie mają wszyscy rzeczywiście wolność wypowiedzi, swobodę wypowiedzi i to widać, tą zmianę. Także na każdej płaszczyźnie, w której jesteśmy, a my szczególnie pokazałem te sprawy, które dotyczą właśnie tego pnia lewicowego. Wypełniamy te zadania, mamy bardzo aktywnie pracujących ministrów, szczególnie tutaj pani minister Dziemianowicz-Bąk bardzo aktywnie pracuje i daje bardzo, jest w przygotowaniu ponad 40 projektów ustaw w tym obszarze naprawy bytu tego socjalnego społeczeństwa. To jest naszą domeną i tutaj będziemy bardzo mocno pracować. Sądzę, że rok dobry, a jeszcze przypominam, że 3 lata przed nami, sądzę, zgodnej, trudnej współpracy, ale zgodnej, często przedyskutowanej, przygotowanej i to będzie skutkować kolejnymi dobrymi rozstrzygnięciami dla polskiego społeczeństwa.
Ireneusz Dzieszko, reprezentujący Konfederację.
No cóż, ten rok rządu pana premiera Tuska jest oceniany, jak tutaj w tym studio słychać, no klasycznie, czyli PiS oczywiście atakuje, Platforma i sojusznicy bronią, ale tak naprawdę ludzie na to patrzą i łapią się za głowy, dlatego że mamy budżet, który jest dziełem tego rządu na przyszły rok, który jest rekordowy, jeżeli chodzi o poziom długu, deficytu, odsetek, potrzeb pożyczkowych, a wszystkie obietnice, tak zwane konkrety i potem to, co wynikło z umów, ich nie ma, po prostu ich nie ma, tych najważniejszych, na które ludzie rzeczywiście liczyli i które być może niektórych przekonały. Nie ma, gdzie jest paliwo po 15-19? Nie ma. Gdzie jest kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Nie ma. Gdzie jest obniżenie podatku Belki? Nie ma. Czy jest powrót do składki zdrowotnej sprzed Nowego Ładu, który zniszczył przedsiębiorczość i zagroził wielu firmom? Nie ma powrotu. Jest tylko próba tam, gdzie rządowi jest na rękę, to jest próba głaskania i robienia jakichś wykonywania, markowania ruchów, ale tak naprawdę nie ma rzeczy, które są istotne. Natomiast oczywiście rząd się zajmował bzdurami, zajęli się walką z bobrami, pamiętamy, alkotubki, potem były zdjęcia na wałach, a i oczywiście to, czego miało nie być i to, czym się między innymi mieli się odróżniać politycy nowej koalicji uśmiechniętej, to miało nie być na przykład wsadzania kolesi do spółek. No ale przykład prosty, pierwszy z brzegu, totalizator sportowy. Nawet totalizator sportowy został opanowany przez właśnie kolesiowe układy i do tej pory panowie nie mogą wybrać prezesa tej instytucji, a jest to naprawdę najmniej ważna instytucja, jeżeli chodzi o gospodarkę. Tak naprawdę też można się posiłkować tym, że skoro jest czas rozliczeń i podsumowań, no to dziennikarze, pracownie społeczne badają. No i nie tak dalej, jak w piątek opublikowano takie właśnie badania dotyczące, jak się ocenia rząd Donalda Tuska dla wirtualnej Polski. Takie badanie było przeprowadzone. 51,8% ankietowanych krytycznie ocenia
dotyczącą pracę. Ale proszę krótko, cytatem.
Pozytywnie tylko 39,3. I to pokazuje, że faktycznie, no niestety, ale ten rząd nie ma sukcesów. A jeżeli chodzi o takie sytuacje jak wolne media, w których się znajdujemy, czyli publiczne media w likwidacji i z potężnymi spadkami zasięgów, no to można sobie tylko naprawdę gratulować takich sukcesów jak właśnie te.
No z tym zasięgiem, i pan Michał Stanów.
No niestety taka jest prawda. Taka jest
pani poseł Rzeszów będzie
było,
możliwość.
Było na dnie, a teraz odrabia.
Michał Stanok, Polska 2050.
Witam serdecznie jeszcze raz. Proszę Państwa, ja mogę się zgodzić z panem tutaj z Konfederacji, że Polacy widzą, obserwują, co się dzieje. Mogę się zgodzić, że wiele rzeczy jest do zrobienia. Chciałem zaznaczyć, że PiS zostawił po sobie wiele pułapek formalno-prawnych, których nie da się przeskoczyć tak szybko. Poza tym obecna koalicja rządowa stara się wszystko procedować zgodnie z literą prawa. Jakie ono by nie było, to jest zawsze prawo. Przez ostatnie 8 lat mieliśmy uchwały przez noc głosowane, później tygodniowe naprawianie, tak jak wspomniany właśnie Polski Ład. Ale tutaj nie będę wymieniał tych wszystkich rzeczy, które przedmówcy z Lewicy, z Platformy wymienili, bo ich jest naprawdę sporo. Być może wielu słuchaczy nie wie o nich, ale powiem rzecz fundamentalną, którą dzisiaj chyba jest najważniejsza dla nas Polaków w związku z tym, co się dzieje za granicą. Przez wiele lat PiS w Unii Europejskiej raczej próbował wywrócić ten stolik, przy którym siedzieli politycy innych krajów. Dzisiaj obecny rząd stara się z nimi rozmawiać. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone, które być może po nowej prezydenturze Donalda Trumpa powiedzą, że Europa broń się sama. My mamy swoje interesy u nas w kraju, ewentualnie Chiny, Tajwan. Dzisiaj Polska sama w sobie, a i nawet cała Europa będzie miała ogromny problem, aby przeciwstawić się ewentualnej agresji Putina na Polskę. I tu jest ważne, że obecny rząd, realizując nowy projekt Tarcza Wschód, przeznacza ogromne środki na ten straszak, którym będzie ta tarcza. I to jest największy sukces według mnie obecnego rządu, że w momencie kryzysu, w momencie nadchodzącego, nie daj Boże, jakiejś agresji ze wschodu, my myślimy o tym wcześniej. Wszyscy widzieliśmy, jakby wyglądały zakupy z tej branży militarnej przez poprzedni rząd, gdzie bez namysłu kupowano maszyny, bez zastanowienia się, czy będzie miał kto serwisować, czy będą części zamienne. Pamiętam moment, kiedy obecna koalicja przejmowała władzę po rządzie dwutygodniowym, największe kuriozum chyba III Rzeczpospolitej, i minister Błaszczak wypomniał, że rząd Donalda Tuska nie zgłosił się do grantu, który miała Unia Europejska na produkcję amunicji. No, tak się dziwnie poukładały daty, że moment złożenia tego wniosku to był pierwszy dzień zaprzysiężenia rządu. Jeżeli pan Błaszczak oczekiwał, że ludzie w pierwszym dniu pracy złożą wniosek, który nie jest na jedną kartkę, to tylko pokazuje hipokryzję tych wytknień, tak jak ta kostka masła. Tu dzisiaj już w telewizji pozwoliłem sobie wspomnieć, że kostka masła na całym świecie jest droga. I nawet dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z koleżanką z Brazylii, która przyjechała do Polski na święta, i zadałem jej wprost, ile u ciebie kosztuje kostka masła? I to jest też rząd wielkości 10 zł. Kostka masła i masło jest towarem, który jest towarem na giełdzie światowej. I wmawianie, że to wina Tuska, rządu, że masło jest drogie, no nie ten poziom, proszę państwa. Gospodarka to jest coś szerzej. Nie da się tego z dnia na dzień zatrzymać, zmienić, sprawić, żeby było to dobrze. Za nami 12 miesięcy rządów obecnej koalicji, wiele zrobione, jeszcze więcej zostało do zrobienia. Trzeba patrzeć troszkę szerzej na gospodarkę, bo to nie jest prosta sprawa.
Dziękuję. No, ad vocem zgłaszała się pani europoseł Elżbieta Łukacijewska.
Jeśli chodzi o te media, wspomniałam o Radiu Rzeszów. Ja pamiętam doskonale, jak końcem rządów PiS-u tak naprawdę oglądalność, zainteresowanie szorowało pod nie. I przez rok próbuje Radio Rzeszów z nowym zarządem i dziennikarzami, którzy w końcu nie chodzą schyleni i zgarbieni po korytarzach, odbudować misję tej bardzo dobrej kiedyś stacji. Trzymam kciuki. Jeżeli chodzi o deficyt, ja chciałabym, aby unikać tej hipokryzji, bo pan z Konfederacji doskonale wie, gdzie zadłużenie krył PiS, rząd PiS-u. Ukrywał zadłużenie po różnych funduszach, więc dzisiaj od razu po wyborach Donald Tusk powiedział, że nie będzie takiej kreatywnej księgowości i próbuje ten budżet i wszystkie wydatki dać tam, gdzie one powinny być. Dlatego PiS mógł się chwalić, że no nie jest tak najgorzej, a było tragicznie, bo te wszystkie koszty były, tak jak mówiłam, w różnych miejscach poupychane, pochowane. I oczywiście pani redaktor, nie ma pewnie rządu, który by zachwycał wszystkich. Nie ma też w rodzinie decyzji, która by wszystkich zadowalała. Ale też nie mogę się zgodzić na to, że no nie widzi się tego, co przez ten rok rząd Platformy Obywatelskiej zrobił. I tylko ślepy nie chce tego widzieć, ale też dobrze, że wielu mówi, że to jest za mało, zwłaszcza w obszarze gospodarczym. Ja też trzymam kciuki i chciałabym, aby jak najszybciej te obietnice w tym obszarze gospodarczym, obniżenie składki zdrowotnej, jasne, przejrzyste przepisy, wsparcie dla tych, którzy tworzą miejsc pracy, miało miejsce, bo przecież wpływ na produkt krajowy brutto i na rozwój gospodarczy mają ci, którzy pracują. Natomiast żeby dawać tym, którzy nie mogą pracować albo biorą różne fundusze, ktoś musi fundusze czy wsparcie finansowe, społeczne, no ktoś na to musi zarabiać, więc też chciałabym, aby jak najszybciej ta strona druga, gospodarcza, twórcza, tworząca i miejsca pracy i dochody do budżetu była jeszcze mocniej wsparta i zauważana.
Pan poseł Tadeusz Chrzan zgłaszał się do ad vocem Prawa i
Sprawiedliwość. Że pan z Konfederacji powiedział, czego rząd nie zrobił. I mówiliśmy o tym rekordowym deficycie budżetowym, 200 miliardów złotych. No to jest rzeciwiście rekord, który
no
jeszcze
po was.
W trzecie. Wszystko jest, szanowni państwo, wszystko jest winą PiS-u. Tylko pytanie jeszcze, jak długo będziecie szli w tą retorykę. To szanowni państwo, no tak, rekordowy deficyt budżetowy, ale też związany z tym, że niestety hamuje gospodarka, więc automatycznie spadają wpływy. Spadają wpływy przede wszystkim z VAT-u, więc rozszczelnienie systemu podatkowego. Ale może byśmy jeszcze powiedzieli, co się udało Platformie Obywatelskiej zrobić. Pan mówi, że masło drożeje na całym świecie. W Polsce podrożało 100%. Gaz 30%. Udało się. Jabłka 17%. Wszystko w górę. Chleb 10%. Udało się. Jeszcze nie jest 32 zł, o których mówił pan premier Tusk w kampanii wyborczej parlamentarnej, ale powoli do tego już zdążacie. No, jeszcze jeden sukces. Chwilówki, które są brane, żeby ludzie związali koniec z końcem, wzrosło ilość chwilówek o 50% ludzie biorących chwilówek. Wróciły w małych ośrodkach zeszyty do sklepów, na które się kupuje dzisiaj, nie płaci się gotówką. Prąd podrożał o 20%. Drób 16%. Mięso wieprzowe 10%. Więc to są te sukcesy, o których możemy mówić do rządu obecnie rządzącej koalicji. Więc szanowni państwo, no niestety możemy mówić o tym, że o czym mówił pan wojewoda, że zmieniacie, czy staracie się, żeby prawo było, żeby realizować wszystko zgodnie z prawem. Chyba zgodnie z prawem, to jak też określił to Donald Tusk, jak państwo to rozumieją, bo przejęta bezprawnie prokuratura, przejęte bezprawnie media publiczne, więc myślę, że o tym nikt nie będzie dyskutował. Więc to są te największe sukcesy. Natomiast generalnie zejdźmy na ziemię i pochodźmy trochę po ziemi polskiej i zobaczmy, jak się ludziom żyje. Żyje się ludziom coraz biedniej i ta retoryka, którą już słyszeliśmy też od Platformy i to niejednokrotnie, że pieniędzy nie ma i nie będzie i wszystko jest winne, wszystkiemu jest winien PiS, myślę, że już do ludzi nie trafia. Więc trochę refleksji, też trzymamy kciuki, wszystko co dobre będziemy wspierać. Ale no, na litość boską, nie blokujcie tych najważniejszych inwestycji, które wprowadzają Polskę do nowoczesnych krajów Unii Europejskiej i świata. Nie blokujcie CPK, nie blokujcie atomu w Polsce. No, realizujmy to wspólnie, bo to powinno być ponad wszystkim. Też mówicie państwo o tej takiej wyimaginowanej tarczy wschód. Tak naprawdę to jeszcze nie zafunkcjonowało i nie ruszyło. Już raz mieliśmy, jak w poprzedniej swojej kadencji za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, tarcza antyrakietowa została zblokowana. Więc tak naprawdę nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo oparte na sojuszach transatlantyckich, a nie tylko na Europie. Słyszał pan ostatnie wypowiedzi ministra obrony Niemiec? Przecież tam jest takie potężne niedofinansowanie tej armii, że sami Niemcy, sam Pisterius za głowę się łapie, co się dzieje w armii niemieckiej. Więc nie budujmy naszego bezpieczeństwa tylko na armiach, które są niedofinansowane. Nasze bezpieczeństwo to jest sojusz transatlantycki.
Ja mam taką prośbę, żeby ad vocem odnosić do tego, o czym dyskutujemy, bo tu pan poseł wprowadził wiele wątków.
Ale ja tylko jedna ad vocem, bo jeżeli pan mówi, żeby opierać nasze bezpieczeństwo na sojuszach transatlantyckich, czyli patrz USA, to co pan zrobi, co zrobi Polska, jeżeli Trump wypowie swoją obecność w sojuszu NATO? Mądry rząd i mądre, odpowiedzialne społeczeństwo inwestuje w swoją obronność, nie polegając na tym, kto podchodzi do polityki, do bezpieczeństwa po biznesowemu. A tak podchodzi Trump i doskonale pan wie. I wie pan co, jako Polka mam zażenowana, że państwo w Sejmie po wygranych przez Trumpa wyborach wstaliście i klaskaliście obcemu prezydentowi, który nie wiadomo, jakie podejmie decyzje. Wiemy doskonale, że jest w bliskich kontaktach z Putinem i wcale tak łaskawym okiem nie patrzy na wsparcie dla Ukrainy i na ochronę Europy.
Jedno słowo, bo tu już panowie czekają, się zgłaszają też do ad vocem.
Więc nie straszyłbym Trumpem, bo już Trumpem straszyliście i Polaków, i wyborców w Stanach Zjednoczonych, a myślę, że jeżeli chodzi o bliskie kontakty z Putinem, to na pewno Trump ma je bardziej luźne jak Donald Tusk.
Dobrze, proszę państwa, bardzo proszę, żeby nie było ad vocem do ad vocem, bo potem nam się zrobi po prostu bałagan w dyskusji. Pan Ireneusz Dzieszko, który zgłasza się od pewnego czasu, potem pan Busz i pan Stanoch.
Więc tak, no niestety, ale nie do końca można się zgodzić z tym, co pani tutaj poseł powiedziała. Nie, to nie jest żadna hipokryzja, tylko po prostu fakty. W tym budżecie jest rekordowa potrzeba pożyczkowa zapisana. Prawie 500 miliardów złotych trzeba poczuć w ciągu jednego roku. I to nie świadczy dobrze o planowaniu finansów przez ten rząd, a przede wszystkim na tym się powinniśmy skupić. Drugi taki wskaźnik, który można użyć w tej sytuacji, to co się dzieje w kieszeniach i w portfelach Polaków, przełożone na tak zwane chwilówki. No w październiku firmy pożyczkowe udzieliły chwilówek na prawie 1 400 000 000 zł. To jest wzrost o 46%. To są największe rekordy takich sytuacyjnych pożyczek, które są brane tak naprawdę w rozpaczliwych sytuacjach, kiedy ktoś nie może wziąć normalnego kredytu w banku ani pożyczki. Więc to przekłada się coraz dalej. I to, co pan tutaj powiedział wcześniej, mój przedmówca, o maśle, możemy się przerzucać cenami masła na świecie, ale przypomnijcie sobie państwo, że kiedyś towarzysz Gierek przejechał się na cenie cukru. Z powodu ceny cukru w Polsce wybuchały zamieszki i protesty. Więc nie wiadomo, czy rząd Tuska posiedzie się na maśle. Może tak się zdarzyć. Oczywiście jest to używane teraz przez obie strony w sposób karykaturalny, no nie?
Ale jest to element, choinki ubrane w kostki masła.
Tak, ale jest to element, który faktycznie dla wielu osób jest ważny. Polowanie na promocję. Jeżeli ktoś faktycznie ma 15 osób na święta i do tego robi wypieki, to wystarczy pomnożyć tę ilość masła przysłowiową na jedno ciasto i wtedy wychodzą faktycznie duże kwoty.
Mityczne masło tutaj się pojawiło, pan Wiesław Burz, wicewojewoda Nowa Lewica.
Ale mityczne masło też można kupić za 4,90, zakładając, że właśnie w tym projekcie się kupuje na przykład 3 w ramach promocji.
Ale może nie skupiajmy się już na tym mitycznym masle.
I nie jest
tak, 100%, idźmy dalej.
I nie jest tak po prostu. To są różne ceny różnego dnia, ale przede wszystkim CPK, panie pośle, jest zrobiona korekta i program jest realizowany, tylko przy znacznym korekcie, nie z takim rozbujaniem tematu, jak założyliście, praktycznie niemożliwym do zrealizowania. I to jest uporządkowane i praca jest procedowana i będzie ten projekt realizowany i jest realizowany. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy o cenach. Przecież ile wynosiła inflacja za czasów, jak odeszliście od rządu, czy odeszliście od władzy i współrządzenia. Te ceny zostały na rynku, te podwyżki zostały na rynku. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest jakaś, nie spadło to z nieba. Trzeba było to uporządkować, ile teraz wynosi inflacja, a ile po drodze wzrosły koszty energii, koszty wynagrodzenia, koszty usług wszelkiego rodzaju, to wszystko skutkowało waszym takim zostawieniem państwa zadłużonego, rozregulowanego finansowo i teraz to po prostu ta koalicja to naprawia i robi to bardzo skutecznie. My nie mówimy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, absolutnie nie z programu nie odstąpiliśmy ani na moment, czy ta koalicja nie odstąpiła, wprost przeciwnie. Jest liderem w projektu, jeśli chodzi o wydatkowanie środków tylko na bezpieczeństwo i na uzbrojenie i na doposażenie armii, na amunicję i tak dalej. Ale jakie umowy zostawiliście państwo? Umowy fikcyjne, takie tylko, które sygnalizowały zawarcie porozumienia i kupna sprzętu zbrojnego, a tak naprawdę one nie są, nie było zabezpieczenia finansowego, to trzeba było realizować i to ten rząd realizuje, czego i wizyty, i spotkania, i korekty programu, tak żeby to było prawdziwe i rzeczywiste i to trzeba znaleźć na to finansowanie. Także odbijacie pałeczkę, ale tak naprawdę to jest niespełna rok rządu, opóźniliście oddanie władzy, mamiąc nas fikcyjną możliwością porozumienia rządowego i przez to też zapadły terminy, w którym można było realizować te zadania. Przez to robiliście to celowo, żeby po prostu ten bałagan w państwie nam zostawić. Sądzę, że damy sobie z tym radę i nie byłbym takim pesymistą, panie pośle.
I runda ad vocem kończona przez pana Michała Stanocha.
Tak, to odnosząc się do sojuszów militarnych, dywersyfikacja to jest najmądrzejsze słowo tutaj. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone, musimy sami się zbroić. W latach 30. ubiegłego wieku polski rząd patrzył troszeczkę na swoich sojuszników z Wielkiej Brytanii, z Francji. Wszyscy wiemy z historii, jak to się skończyło. Dzisiaj Polska wydaje dotychczas niespotykane ilości pieniędzy na zbrojenie i to jest bardzo ważne. Dalej, kolejna dywersyfikacja i ta drożyzna, która się bierze. Pieniądze z ETS-u, które przez wiele lat były gromadzone, miały posłużyć na modernizację energetyki. Te pieniądze się rozeszły po budżecie. Nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, gdzie konkretnie one poszły. Dzisiaj mamy energetykę opartą tylko i wyłącznie na węglu. No, była próba wybudowania Ostrołęki na gaz. Wszyscy wiemy, jaka by to była klapa. Pan tutaj wspomina, że rząd hamuje inwestycje. No, są inwestycje takie jak na przykład olefiny Orlenu. No to tam to już jest po prostu samobójstwo ekonomiczne, jeżeli ktoś przeszacował koszty kilkakrotnie, ogromne miliardy złotych, które dzisiaj trzeba jakoś spożytkować, te, które są wydane.
Ktoś miał zarobić, po prostu.
Aż się ciśnie na usta, żeby to powiedzieć. Zgadza się. Wiele podejmowanych decyzji inwestycyjnych, nieinwestycyjnych, jak PKP Cargo, doprowadziły dzisiaj gospodarkę do takiego stanu, a nie innego. To, co tutaj pan poseł Busz powiedział, inflacja wyhamowała. Te ceny były napędzane i one dalej, bo inflacja nie powoduje, że te ceny wracają, stają. One cały czas wzrastają o ten wskaźnik. Dzisiaj jest to około 5%. Za czasów państwa rządów sięgała kilkunastu procent. Dopiero deflacja, która pewnie nam nie grozi w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, spowoduje spadek tych cen. Musimy też pamiętać, że mimo wszystko my wszyscy zarabiamy coraz więcej i polityka Narodowego Banku Polskiego i rządu jest również, ma na celu, żeby te pieniądze, których mamy coraz więcej w portfelu, bilansować z tym, co musimy wydać. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest dużo pułapek prawnych, dużo urzędów, które zostały zabetonowane przez was, nie da się ich jakby odpartyjnić i zmienić na fachowców. I to są rzeczy, które blokują pewne działania w rządzie.
Kwestia porządkowa. Nie ma już ad vocem do tego tematu. Zmieniamy temat. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat będzie kandydatką Nowej Lewicy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Dołączyła do kandydatów na ten urząd, których nazwiska już znamy. To Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL-u, Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, Marek Jakubiak, kandydat Wolnych Republikanów, Rajmund Andrzejczak, generał, szef Sztabu Generalnego w latach 2018-2023. Jak państwo sądzą, to już komplet kandydatów, czy też mogą pojawić się inne nazwiska? Pani europoseł Łukacijewska.
No, tych nazwisk już trochę mamy, ale dopóki nie jest jakby zamknięta możliwość zgłaszania, to pewnie ambicje w wielu osobach gdzieś tam są, chociaż możliwości być może są ograniczone. Nie wiem, nie umiem tego ocenić. Zobaczymy na finiszu możliwości zgłaszania kandydatów na prezydenta. To będzie długa kampania, bo prawie półroczna, która tak naprawdę, można powiedzieć, otworzy znowu cały zestaw kampanii następujących po sobie do Sejmu, do samorządu, do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, i tak dalej.
A ta główna rozgrywka według pani, jak będzie wyglądać?
Według mnie, ja myślę, że tutaj na tej scenie się już nic nie zmieni. Trzaskowski i Nawrocki, ja chcę tylko powiedzieć, bo mnie bardzo śmieszą te stwierdzenia, że pan Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Nie opuszczę go na krok PiS. Politycy PiS-u mówią, to jest nasz kandydat, więc no, chciałabym, aby każdy z tyłu głowy miał świadomość, że jest to kandydat PiS-u i zrobi to, co rząd, to co partia PiS-u będzie chciała. Natomiast dlaczego ważne jest, aby wygrał ktoś, kto będzie umiał łączyć, kto będzie partnerem, kto będzie rozmawiał i popierał to, co jest dobra, nie bez sensu blokował wszystko, tak jak dzisiaj pan prezydent Duda. Dlatego, że Polska potrzebuje umiejętności współpracy czy współpracy pomiędzy prezydentem a rządem. Polska potrzebuje takich zmian, które pozwolą na rozwój, na chwytanie szans i możliwości. Polska potrzebuje i zasługuje na prezydenta, z którego będziemy dumni, za którego nie będziemy się wstydzić i o którym nie będą chodzić złośliwe memy. I potrzebuje przede wszystkim pierwszej damy, która będzie miała odwagę głośno mówić to, co boli Polki, będzie reagowała i będzie działała, nie brała tylko środki finansowe z naszych budżetów i ubierała się za pieniądze podatników.
Jeszcze tylko może powiem o najnowszym sondażu przygotowanym dla jednej z komercyjnych stacji radiowych. Pierwsza czwórka to 38,6% uzyskałby Rafał Trzaskowski, 23,3% Karol Nawrocki, 10,7% Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia 7,4%, 2,6% Nowa Lewica. Tutaj jeszcze nie było podane nazwisko kandydata. Pan poseł Tadeusz Chrzan, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, szanowni państwo, przed nami bardzo ważne wybory i pytanie, na które będziemy musieli sobie odpowiedzieć, jaka ta Polska będzie po tych wyborach, jaka będzie nasza Polska, czy ona ciągle będzie nasza, czy bardziej będzie, co o tym marzy, druga strona europejska, czy będziemy tylko jednym z landów europejskich, czy
pan
będziemy,
by chciał, żeby była wschodnia, rozumiem,
czy będziemy, tak? Czy będziemy Polską, która, no, widzi pani, w przeciwieństwie do was, to my jednak nie ustawiamy obrony na linii Wisły, tylko na wschodniej granicy, i to w przeciwieństwie do was, to mówimy o tym, że to atak hybrydowy ze wschodu.
Bardzo proszę skupić się rosyjskie. Na tej tematyce, którą teraz omawiamy.
Więc pytanie jest takie, jeszcze raz wracam do tego pytania, jaka to będzie Polska? Czy to będzie Polska oparta na tych tradycyjnych wartościach, europejskich wartościach, którymi hołdujemy od wielu, wielu lat, czyli mamy tą tak zwane trzy wzgórza, tak? Akropol, Kapitol i Golgotę. To są te uwarunkowania, w których jesteśmy, byliśmy wychowani, w których europejska cywilizacja trwa od stuleci. Natomiast też jest pytanie kolejne, czy rzeczywiście ta wiarygodność, bo ja nie mówię to, żebyśmy oceniali, czy pan Trzaskowski jest wysoki, czy niski, tylko żebyśmy go oceniali po tym, co robił do tej pory, bo rzeczywiście jest to pan prezydent Warszawy z długą historią. Dzisiaj zaczyna zmieniać już narrację, bo mieliśmy do tej pory narrację, że no, krzyże i religię trzeba usunąć w przestrzeni publicznej. Dzisiaj już ta narracja się zmienia na potrzeby kampanii wyborczej. Więc szanowni państwo, odpowiedzmy sobie na to pytanie. Natomiast rzeczywiście Karol Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nigdy by nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale niesie za sobą te wartości, które wspiera Prawo i Sprawiedliwość, więc proszę się nie dziwić, że Karol Nawrocki jest popierany i będzie popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że Karol Nawrocki te wybory wygra, dobrze wystartował, pomimo tego, że została uruchomiona cała farma troli, która atakuje go i próbuje mu się przypisać rzeczy, z którymi nie ma nic wspólnego. I myślę, że to nie o to chodzi w tej kampanii, więc jestem przekonany, że już na tyle jeszcze jesteśmy jako Polacy odporni na kampanijne kłamstwa, które są sulfowane z drugiej strony. Choćby przykład to, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli ta cała kampania parlamentarna, z której wszystko proszę później kończyć. Poległo. Natomiast zadajmy sobie pytanie, czy w jakiej będziemy żyć Polsce, w Polsce, która szanuje wartości, czy dalej w Polsce małżeństwo to będzie kobieta, mężczyzna i dzieci, czy taka będzie rodzina, czy może chcemy zdążyć do tego, żeby w Polsce na równych prawach była rodzina na zasadzie dwóch facetów i pies. To są takie pytania na te najbliższe wybory.
Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki, Nowa Lewica.
Pojechał z tą w tej ostatniej części na taką różnorodność. Nie jesteśmy jeszcze gotowi, ale to pan za daleko poszedł, obrażając polskie społeczeństwo. Zdecydowanie przystąpiliśmy do kampanii wyborczej, jeszcze tak do końca nieformalnie, ale kandydatkę przedstawiliśmy. Być może będzie to prezydentka po raz pierwszy w naszym kraju. My umówiliśmy się tak z partnerami tego bloku demokratycznego, że w pierwszej turze pracujemy każdy na własne konto, na własny rachunek i przedstawiamy najistotniejsze kwestie dla nas i najbliższe każdemu ugrupowaniu. I tak będziemy prowadzić kampanię. Magdalena Biejat przedstawiła bardzo interesujący projekt podczas wczorajszej konwencji Lewicy, podczas której została zaprezentowana. Chciałem powiedzieć, że jednomyślność była u nas pełna, wszyscy, nie było głosu przeciwnego. Odbyliśmy wcześniej zarząd, później Radę Krajową i później konferencję, podczas której ogłosiliśmy ten fakt. Także została przyjęta jej kandydatura z wielką aprobatą. Ona również przyjęła satysfakcją nasze wskazanie i zobowiązuje się, że będzie walczyć o to, żeby wejść do drugiej tury wyborczej. I takie będzie nasze założenie, bo bez względu na te wyniki badań, które w tej chwili mamy, my praktycznie rzeczywiście jesteśmy trochę tutaj, byliśmy opóźnieni wobec naszych partnerów politycznych, ale też wynikało to z kalendarza, którym no, nie należało nakładać wydarzeń typu ogłoszenia kandydatury w tym samym dniu. Poczekaliśmy trochę na innych i w tej chwili no, zgłosiliśmy swoją gotowość i to wczoraj uczyniliśmy. Sądzę, że już niebawem pojawi się nasza kandydatka, między innymi na Podkarpaciu. O tym wczoraj rozmawiałem osobiście z panią Magdaleną Biejat. Sądzę, że jest naprawdę bardzo otwartą osobą i może być kandydatką naprawdę dobrą, bardzo, bardzo dobrą i wypełniać wszystkie te zadania, o których tutaj mamy, demokratycznego państwa, państwa skierowanego właśnie na współpracę, otwartego na świat, na Europę, nie wykluczająca nikogo, a umiejąca się dogadowywać. Jak mówiła Magdalena Biejat, ona po prostu proszę się kończyć. Nie potrafi gniewać, ona potrafi przed każdym szukać rozwiązania tak, żeby wszystkie projekty realizować w porozumieniu i zgodnie ze stronami społecznymi. Także uważam, że mamy świetną kandydaturę. Oby kobiety poszły w ślad za tym, co kiedyś obiecały. Ona stawała zawsze w obronie kobiet na wszystkich protestach. Również do tego pewno dojdą struktury związkowe, którym była blisko, bo stawała na w obronie pracowników. Również biorąc udział w strajkach, także pamiętają ją pewno z tych jej pomysłów, mądrych pomysłów. Mówi dobrze trzema językami, proszę, jest dobrze przygotowana, ma dobrą praktykę. Jeśli chodzi o samorząd, spełniła się i w roli parlamentarzystki, spełnia się w roli wicemarszałkini Senatu. Sądzę, że fantastyczna osoba i sądzę, że osiągnie dobry, bardzo dobry wynik.
Pan Michał Stanoch i proszę pana i pana Ireneusza Odzieżko o mobilizację w wypowiedziach, jeżeli państwo jeszcze byście chcieli skorzystać z adwocem, bo już nam zostało kilkanaście minut.
Postaram się. Proszę państwa, mamy dzisiaj przy wyborach, mówię o tych głównych kandydatach, nie umniejszając oczywiście z mniejszym poparciem, ale uważam, że dzisiaj mamy trzech świetnych kandydatów i najlepszego Szymona Hołownię oczywiście. Społeczeństwo widzi dzisiaj, koalicja rządząca mówi dzisiaj, że ma hamulcowego za prezydenta. Jeżeli zostanie prezydentem pan Mentzen czy też pan Nawrocki, to ten hamulec dalej będzie zaciągnięty i będziemy trwać w takim impasie. Nic do przodu, a gospodarka porzucona samej sobie będzie miała tylko i wyłącznie negatywny rozpęd. Szymon Hołownia, który od roku czasu stara się być marszałek Sejmu, to jest w ogóle funkcja, która ma jakby kierować całym Sejmem i umożliwić pracę i działanie wszystkim ugrupowaniom politycznym. I w odróżnieniu od pani marszałek Witek, marszałek Hołownia nie wyłącza nikomu mikrofonu, daje możliwość swobodnej wypowiedzi, daje możliwość sprawowania mandatu posła i jako prezydent dalej będzie to robił. Stara się w wielu kwestiach unosić ponad własne przekonania, słuchać tego, co społeczeństwo mówi. I tak rzeczywiście jest, jak tu pan poseł Busz mówił, że jeżeli... Nieważne, który kandydat z obecnej koalicji rządzącej wygra, Szymon Hołownia, gdy nie wejdzie do drugiej tury, poprze, bo tak jak wspomniałem na początku, mamy trzech świetnych kandydatów, kandydatkę w tym, którzy w różnych dziedzinach życia mają inne priorytety, ale mają na celu współpracę z rządem, tak aby ta Polska szła do przodu, żeby można było wiele zmian wprowadzić, wiele rzeczy naprawić, proszę żeby było kończyć. Jak najlepiej. Dziękuję.
Pani Ireneusz Odzieżko, Konfederacja, też proszę o zwięzłą wypowiedź.
No cóż, taka główna refleksja jest taka, że prekampania zaczęła się na dobre i stała się dobra wtedy, kiedy dołączyli do swoich, zaczęli podjęli ją kandydaci Platformy i PiS-u. Bo kiedy w sierpniu Sławomir Mentzen rozpoczynał swoją prekampanię, nie kampanię, jak to nazywał, to wieszano na nim wszystkie możliwe psy. Media doszukiwały się i wprost pisały, że jest to łamanie prawa, że to jest w ogóle niedopuszczalne i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że robił to nie wykorzystując środków publicznych, ani środków partyjnych. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że główni dołączający kandydaci z głównych partii, czyli z Platformy pan Trzaskowski i pan Nawrocki z PiS-u, no robią, oczywiście pan Hołownia również, no nie, robią to, czego nie powinni robić, czyli po prostu mieszają byty, używając swoich funkcji, używając również w przypadku pana Trzaskowskiego pieniędzy samorządów do organizowania swoich eventów, wynajmowania sali, billboardów. Teraz już poszły już billboardy nawet, no nie? Więc oczywiście jest to ułomność tego całego naszego ustroju, który powoduje taki dziwny stan, że niby nie mamy kampanii wyborczej, a tak naprawdę wszyscy mówią tylko i wyłącznie o tym i robią kampanię wyborczą, która oczywiście nie może być w żaden sposób kontrolowana, bo PKW rozkłada ręce, dopóki pan marszałek Hołownia nie zarządzi wyborów, to kampanii nie ma, czyli nie ma też finansowania kampanii wyborczej i nie ma czego sprawdzać, no nie? Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę dla naszego kandydata, bo Sławomir Mentzen myślę, że jest najlepszym kandydatem w tym gronie, a przede wszystkim to stało się to, o czym wielokrotnie mówił, czyli czasem trzeba liczyć na błąd drugiej strony i totalnym, największym błędem, jaki mogła popełnić uśmiechnięta, obecnie pokłócona koalicja, to było niewystawienie jednego kandydata. Dlatego, że gdyby koalicjanci zgodzili się na jednego kandydata, to byłoby realne niebezpieczeństwo, że ich kandydat, pan Trzaskowski, wygrałby w pierwszej turze, ponieważ inne elektoraty by się rozbiły. A w tej sytuacji na pewno będzie druga tura i ja tylko życzę tego, żeby kandydaci z pozostałych partii koalicyjnych tak dobrze robili kampanię, żeby jak najwięcej zabrali panu Trzaskowskiemu, a potem zniechęcili ludzi do drugiej tury i zobaczymy, co będzie dalej.
Na adwokat zostało nam bardzo mało czasu, pół minuty, jeżeli wyrobimy się dla każdego od pani europosłów zaczniemy.
Ja chcę powiedzieć tak, że dopóki wybory nie są wygrane, dopóty są przegrane. Ja mam wielki szacunek do wyborców i to oni zadecydują. Chciałabym kto będzie prezydentem, oczywiście jako członek Platformy namawiam na pana Trzaskowskiego, bo znam pana prezydenta i wiem, jaką ma wartość, jaką ma wiedzę, jaką ma kulturę, klasę, umiejętności, rozpoznawalność i kontakty na świecie. Na pewno bylibyśmy dumni z takiego prezydenta. Ale oczywiście przed nami długa kampania. Ja to, o czym marzę, chciałabym, aby wszystkie fake news, kłamstwa, wroga narracja, która miała miejsce tak mocno podczas wyborów prezydenckich w Rumunii, czy podczas wyborów w Mołdawii, była zduszona w zarodkach, bo to już jest dowiedzione, że wpływy rosyjskie w krajach podczas wyborów, czy do parlamentów narodowych, czy do parlamentu europejskiego, a przede wszystkim przy wyborach na prezydenta, próbują siać spustoszenie i siać wrogą i narrację i dezinformację. Mam nadzieję, że Polska się tego ustrzeże. Trzymam kciuki za Rafała Trzaskowskiego, bo tak jak podkreślam, bylibyśmy dumni z tego i mam nadzieję, że też żaden koalicjant nie popełni tego błędu, że w drugiej turze będzie milczał, żeby nie poprzeć tego, który ma największe szanse. Wszystko przed nami, wszystko w rękach wyborców i mam nadzieję i apeluję o to, abyśmy do tych wyborów poszli, bo naprawdę one też zadecydują o tym, w którym kierunku będzie szła Polska, czy w tym kierunku europejskim, szans, możliwości rozwoju, czy w tym wschodnim, o której marzy pan poseł Chrzan, czyli takiej prowiniencji rosyjskiej, gdzie się kradnie i już się ucieka przed rozliczeniem.
Dosłownie dwa zdania dla pana posła Chrzana. Pan wicewojewoda też się zgłasza i już dobiega końca audycja, więc bardzo proszę.
Jak zwykle pani poseł imputuje tej rzeczy niestworzonej, których oczywiście nie ma. Natomiast tak, szanowni państwo, myślę, że wybory zakończą się sukcesem Karola Nawrockiego, który przede wszystkim myśli o Polsce, a nie o Europie. O Polsce w Europie Zjednoczonej, ale przede wszystkim Polska i mocna Polska. Natomiast pewnie trudno będzie Lewicy poprzeć w drugiej turze Trzaskowskiego, kandydata, który na wskroś jest liberalny, który mówi o liberalizmie w państwie polskim, natomiast te wszystkie sprawy proszę związane z socjalem, z patrzeniem na drugiego człowieka i zagwarantowaniem dobrego bytu Polakom, nie wiem, czy
jeszcze bardzo krótko,
poprzeć.
Pan wicewojewoda Wiesław Burz.
Panie pośle, niech się pan nie martwi o tą naszą trudność, my nie mamy tej trudności. My już, jak wspomniałem w swoim wcześniejszej wypowiedzi, uzgodniliśmy te kwestie. W tej chwili gramy naprawdę każdy dla swojego ugrupowania, a ten, który wygra, idzie do drugiej tury.
Czyli stajemy,
nie sprzedamy wartości. Pan Trzaskowski jest też za nas uznanym, szanowanym, ale
polityczną.
Będziemy stawiać na dziewczynę z sąsiedztwa, tak jak
Elżbieta Łukaciejewska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, Tadeusz Chrzan, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Wiesław Busz, wicewojewoda podkarpacki Nowa Lewica, Ireneusz Dzieszko, reprezentujący Konfederację i pan Michał Stanoch, Polska 2050, Monika Adamino. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Wszystkim życzymy.